Witamy Państwa w Radiowej Akademii Filmowej. Dziś dalej rozmawiamy o filmach Wojciecha Hasa, tym razem Pętla, czyli jego debiut.
Tak, to jest debiut, ja to tak sobie roboczo nazwałem debiut 3 razy H, bo to jest debiut Hasa, Cholubkę i Marka Chłaski jako scenarzysty.
No tak, tak, rzeczywiście no. Tak się złożyło, rzeczywiście tak. Debiut, a już możemy obserwować pewne takie charakterystyczne dla Hasa cechy. Tutaj ten czas, który tam się odlicza, który płynie w taki bardzo nielinearny sposób, jak możemy zobaczyć w tym filmie.
To taki okrężny, jak pętla.
Jak pętla, dokładnie. No i to, co mi się rzuciło w oczy, to jeszcze jest scenografia, która bardzo ważną rolę pełni w tym filmie. Ona nie jest tłem tylko, ona w tym filmie w ogóle gra razem
prawda.
Z aktorami i dźwięk, bo już od pierwszej sceny te skrzypce nam się tak wręcz wwiercają w mózg. I myślę, że to była taka bardzo duża rzecz, która sprawiła, że ja się mogłam utożsamić z naszym bohaterem, z Kubą, który był nękany swoją alkoholową obsesją. I jeszcze właśnie ten dźwięk, który tak aż dokładał się do tego wszystkiego, co się działo w jego głowie.
No tak, tak. To wszystko jest ważne. Ja bym jeszcze do tego dodał taką jedną ważną cechę Hasa, czyli właśnie ten główny bohater i jego tak bardzo dogłębne, psychologiczne właśnie studium. I to jest to, o czym rozmawialiśmy
tak,
w tej Jak być kochaną.
Dokładnie.
Jak być kochaną to jest film z chyba 3 lata później albo 4 lata później. Mniejsza o to. Ale rzeczywiście to jest to, za co Hasa nazywa się psychologiem kina. Myślę, że przede wszystkim warto powiedzieć, w jakiej sytuacji się budzimy razem z tym naszym bohaterem Kubą, którego gra Gustaw Cholubek, też wspaniały zresztą, jeden z największych aktorów w historii polskiego kina, teatru.
No i chyba jeden z ulubionych też aktorów Hasa, bo często pracowali razem.
Tak, i jeszcze Has jest dla niego ulubionym reżyserem.
Tak, słyszałem tak, taki wywiad. Też powiedział, tak. Też do tego dotarłam i rzeczywiście.
Tak. Mhm. Więc na pewno, ale też widać zresztą na ekranie to, że oni się tam dogadują, że to wszystko jest tam wypracowane wspólnie. No ale tak, budzimy się w pewien dzień z życia Kuby, który jest alkoholikiem. To nie wiemy za bardzo, kim on jest poza tym, że jest alkoholikiem.
No możemy podejrzewać, że jest artystą, bo znajdujemy się w jego mieszkaniu, pracowni.
Tak.
Tam są jakieś obiekty
rzeźby.
Przestrzenne, rzeźby, obrazy. Więc możemy się domyślać, że to jest artysta.
No tak, tak, tak. To jest ten aspekt rzeczywiście tam wybrzmiewa. Zresztą gdzieś wyczytałem, że Władysław Broniewski był oryginałem tej postaci, był Kubą. Nie wiem, aż tak nie znam biografii Władysława Broniewskiego, żeby to stwierdzać, ale podobno tak było. Ale tak, budzimy się właśnie z nim. Dostajemy informację, jakoby to miał być ostatni dzień jego nałogu. Jakoby o godzinie 18 chyba.
Tak.
To jest ten właśnie czas. To tak, ta pętla czasu gdzieś tam się zaciska do tej 18. O tej 18 on ma pójść ze swoją żoną, narzeczoną, trudno powiedzieć,
swoją kobietą. Chyba po prostu.
Którą gra Aleksandra Śląska. Do lekarza. I tam ma dostać leki, które go ograniczą jego picie. Zmuszą go do zaprzestania picia. No ale on zanim do tej 18 dociera, to wychodzi na miasto i wtedy zaczyna się cała ta pętla zdarzeń.
Tak, a wydaje się na początku, że jest zdeterminowany, że on rzeczywiście tego chce, że jest gotów podjąć tę walkę z tym nałogiem, że będzie czekał na tą 18, no ale wszystko psuje ten czas, który musi upłynąć. I on nie wie, co z tym czasem ma zrobić. On zupełnie nie wie, jak się odnaleźć w tej przestrzeni. No, dzwoni ten telefon, dzwonią znajomi, wypytują go o wszystko. Później, kiedy wychodzi na miasto, to trochę się spotyka ze swoim przeznaczeniem, wydaje mi się. No bo każdy, na kogo wpada, coraz boleśniej mu uświadamia, kim on tak naprawdę jest. Coraz bardziej umniejsza jego wartości. No i w efekcie skutkuje to tym, że on jednak wędruje do tego baru pod Orłem, no i tam jednak ten nałóg wygrywa.
Tak. Myślę, że to, co tutaj powiedziałaś, jest ważne. Każda rozmowa w tym filmie dotyczy picia. On spotyka tych wszystkich ludzi na swojej drodze i oni mu cały czas przypominają o tym, o czym on chciałby zapomnieć do tej 18. No ale to się nie udaje właśnie przez tych ludzi. I dla mnie to był też obraz tego, że on rzeczywiście chce wyjść z tego nałogu, ale to środowisko, w jakim jest, mu na to nie pozwala. I to było jakieś takie przejmujące, że on walczy nie tylko ze sobą i z tym nałogiem, ale walczy też z tymi wszystkimi ludźmi dookoła, którzy go niby chcą wspierać, a jednak go w ten nałóg wtłaczają.
Z jednej strony tak, z drugiej strony on też widzi takie różne warianty tego nałogu na swojej drodze, bo w momencie, kiedy trafia na policję, na komisariat policji, tam widzi mężczyznę, który jest już naprawdę wyniszczony, którego krzyki są tak przejmujące, że naprawdę pomimo upływu tylu lat, no bo to jest 57 rok, dalej ten film robi ogromne wrażenie właśnie w tych scenach i tutaj mamy tą jedną sytuację, a kolejna taka sytuacja, która bardzo mną wstrząsnęła, to jest scena właśnie w barze z Tadeuszem Fijewskim, gdzie...
Tak, wybitna rola to jest.
Wybitna też rola, rzeczywiście, gdzie on mu uświadamia, jak w zasadzie ta walka z nałogiem wygląda, jak wygląda ten odwyk, że to nie jest tak, że dostaje się leki i jest koniec, tylko to jest dopiero początek całej męki, całej tej właśnie walki ze sobą i z tymi demonami. Jest ten jego monolog o tym białym pokoju bez klamek. Naprawdę on to zagrał fenomenalnie, gdzie też właśnie w jednym z wywiadów Gustaw Holoubek mówił o tym, że to można było zrobić łatwiej i brzydziej, że można było pójść w taką kliszę, w taki stereotyp, jak się przedstawia właśnie alkoholików w kinie czy w literaturze, że to są brudni ludzie, którzy są naprawdę tacy już upodleni, zmęczeni, a tutaj mamy pokazany prawdziwy dramat tego człowieka, który jest człowiekiem przegranym.
Mówisz o Tadeuszu Fijewskim czy o Kubie?
O Tadeuszu Fijewskim.
Tadeuszu Fijewskim.
Tak, 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 o tej roli.
Tak, to rzeczywiście ten sam wywiad słuchaliśmy i to też do mnie przemówiło. Jak patrzyłem na twarz Tadeusza Fijewskiego w tym filmie, kiedy było takie zbliżenie, widać było stróżkę potu, która cieknie po tej twarzy, to naprawdę poczułem, że ten człowiek wszedł w tę postać całym sobą, to po pierwsze, a po drugie, że rzeczywiście on wykonał gigantyczną pracę, żeby w tę kliszę nie popaść. I myślę, że to jest też wstrząsające w tym filmie, że rzeczywiście żaden z tych alkoholików w tym filmie, a jest ich tam paru, nie jest takim klasycznym kloszardem, jakbyśmy to nazwali.
Tak.
Nawet ten Kuba przecież jest człowiekiem, no Gustaw Holoubek, takim posągowym, człowiekiem inteligentem też, tak się zdaje, ładnie ubranym. Ten jego prochowiec, który gdzieś tam też jest takim symbolem trochę tej pętli czasu, bo od niego trochę się zaczyna film i na nim się też kończy. Także on nie wygląda jak kloszard, Tadeusz Fijewski nie wygląda jak kloszard, nikt tam nie wygląda jak kloszard. I to jest też wstrząsające, bo to jest do wszystkich wiadomość, że alkoholizm to jest ciężka choroba, która może dotknąć naprawdę każdego. I że to nie jest tylko domena marginesu społecznego, tylko naprawdę wszystkich.
Tak, tak, tak. Tu się zgodzę. Ten film bardzo dobrze to pokazuje, że to jest właśnie choroba. Na tym aspekcie choroby się skupia ten film. Nie na tym, że to jest jakiś wybór, którego się dokonuje. No w pewnym stopniu owszem, ale głównie jest to choroba. I też bardzo mnie to wzruszyło właśnie w tej postaci, którą grała Aleksandra Śląska. Że ona na końcu, kiedy przychodzi do niego, no i wie, że z tego leczenia już naprawdę nic nie będzie, no to ona jednak nie odchodzi. Ona się decyduje zostać z nim i mu pomóc. No, ostatecznie finał jest jaki jest. Może nie będziemy mówić, bo może niektórzy słuchacze nie widzieli filmu Pętla, więc nie będziemy tutaj opowiadać o zakończeniu, ale bardzo mnie wzruszyła właśnie postawa tej kobiety, która jednak przy nim trwa.
Ona mi się gdzieś skojarzyła z Felicją.
Tak, i w ogóle to, że właśnie ostatnio rozmawialiśmy o Felicji, o jak być kochaną, mówiliśmy o tym, że to jest bohaterka tragiczna. Tak samo jest z Kubą, który też od początku w zasadzie, no wiemy, że jest tym tragicznym bohaterem, ale i całe jego otoczenie też bierze w tym wszystkim udział.
W ogóle też to miasto, jak już mówimy o otoczeniu, to jest bardzo ciekawie wykreowana przestrzeń. Ona jest z jednej strony żywa, a z drugiej strony ma się wrażenie, jakby to było coś takiego jak taki cmentarz.
Tak.
Gdzieś znalazłem takie określenie jak cmentarz, żywy cmentarz. I to pasuje bardzo do tego miasta i myślę też, że gdzieś w tym wszystkim wybrzmiewa wojna, mimo tego, że ta wojna prawie w ogóle tam nie pada. I tak naprawdę poza jakimiś mikro nawiązaniami gdzieś w dialogach, to mogłoby się dziać równie dobrze i przed wojną, gdyby nie ta przestrzeń, która z jednej strony jest trochę zniszczoną, a z drugiej strony jeszcze taką starającą się żyć. Ja też w kontekście tej wojny zacząłem się zastanawiać nad tym, bo na to odpowiedzi nie ma i myślę, że to jest też bardzo mądre, że Has i Huasco tego nie zrobili. Nie ma odpowiedzi na to, skąd się wziął u niego ten alkoholizm. My tak naprawdę mamy gdzieś jakieś sugestie, że może to chodzi o kobietę, może właśnie ta wojna.
Może tak, te trudne przeżycia wojenne.
Ale nie mamy takiej jasnej odpowiedzi i to też jest bardzo ważne, bo to jest sygnał, że alkoholizm też nie jest rzeczą, która się bierze z jednego powodu. Że to jest choroba, która ma naprawdę bardzo wiele przyczyn. I to myślę, że też jest bardzo ważny aspekt, bardzo ważne takie przesłanie tego filmu.
Myślę, że tak, a jak już przywołałeś właśnie Marka Huaskę, który jest autorem tego literackiego pierwowzoru Kuby, podobno zupełnie inni są ci bohaterowie, ten literacki i ten filmowy. Mhm. Czytałam Pętlę, ale to już było dawno, dawno temu, niewiele już z tej lektury pamiętam. Poza tym wrażeniem, które też film na mnie wywiera, jest to jest to taka mieszanina trochę żalu i trochę takiego współczucia właśnie dla bohatera. Ten Kuba filmowy jest taki bardziej melancholijny i myślę, że to jest ta charakterystyczna cecha bohaterów Hasa w ogóle, bo mieliśmy właśnie Felicję, będziemy jeszcze o innych filmach rozmawiać, że on jest, nie jest jakiś taki właśnie charakterny, nie jest nerwowy, jest bardziej melancholijny. No tam zdarzają się sytuacje, w których trochę traci kontrolę nad sobą, ale w przypadku tego bohatera i okoliczności jest to w zupełności zrozumiałe, ale on podobnie jak właśnie Felicja ma taką dużą autoanalizę, dokonuje takiej autoanalizy i cały czas tam rozpamiętuje to swoje życie po to, żeby w pewnym momencie powiedzieć, ja już nie chcę żadnych wspomnień. Więc tak. To też wydaje mi się, że no tu mamy właśnie debiut, a później gdzieś tam Has będzie rozwijał to w kolejnych filmach.
Mhm. Jeszcze chcę o tym Huasce chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy ty też miałaś takie wrażenie, ale myślisz, że on mógłby się w ogóle przejrzeć w postaci Kuby? Bo ja patrząc na biografię Huaski, który też zmagał się z alkoholizmem, gdzieś w tej postaci go widziałem. Może to nie było takie samoświadome, bo przecież wtedy w latach 50. pewnie Huasco jeszcze aż tak nie był w tym nałogu, ale jednak to, co działo się pod koniec jego życia, wydaje mi się
bardzo
podobne.
Tak. Jakieś
takie
tak.
Prorocze to, co napisał.
No tak, tu się z tobą zgodzę.
I to też takie, myślę, że wstrząsające w tym wszystkim. Ale myślę, że warto też powiedzieć o tym aspekcie czasu, bo widziałem też przy okazji jakąś taką analizę krytyczną tego filmu, która sugerowała, że ten film jest zbudowany na zasadzie wstęgi Mobiusa, czyli wstęgi, która pozornie wydaje się być dwustronna, ale tak naprawdę ma jedną stronę i za każdym razem idąc po niej dochodzi się do tego samego momentu. I tak samo jest w tym filmie. My się budzimy z nim w tym mieszkaniu i w tym mieszkaniu kończymy całą tę historię i miałem taką myśl, która myślę, że jest dość ciekawa interpretacyjnie, że ten dzień wydaje się być ostatnim dniem jego nałogu, ale jednak zaczyna się od tego, że ten płaszcz jest gdzieś tam cerowany, naprawiany. I ja sobie zadałem pytanie, ile takich dni on już przeżył, ten człowiek?
No tak.
Ten dzień jest ostatni, bo wiemy, jak to się skończyło, ale jednocześnie, może nie spoilerując, jedna pętla wyswobadza z innej. Też myślę, że tych dni, kiedy on już chciał skończyć, było bardzo dużo.
Też tak myślę, bo wydaje mi się, że w przypadku tej choroby, w przypadku w ogóle każdego nałogu chyba nie ma takiego jednego dnia, który jest takim dniem oświecenia. Myślę, że problem jest na tyle złożony, że ta droga, żeby dojść do tego dnia, który faktycznie będzie dniem podjęcia tej ostatecznej decyzji, jest długa i jest powtarzalna po prostu.
No tak, jak ta pętla tytułowa.
Jak ta tytułowa pętla. I przy tej pętli, już przy końcu tego filmu, też wraca dźwięk już zupełnie inny. To już nie są te skrzypce, które się wwiercają w mózg, to są dzwony, które wybijają tę ósmą godzinę, która ma zwiastować przyjście tej kobiety. No i znów tę kolejną szansę na to, żeby zakończyć ten nałóg.
No i on się kończy, tylko że w inny nieco sposób.
W sposób dramatyczny.
W sposób dramatyczny. I też myślę, że ważnym elementem jest to, że on się kończy gdzieś przy pomocy symbolu, jakim jest telefon też. I myślę, że to też jest to nawiązanie do tego, że wcześniej przez ten telefon ludzie go do tego nałogu przywracali, mimo tego, że on nie chciał. I teraz on za pomocą tego telefonu też kończy ten nałóg. Tak mówimy okrągło na ten temat, no ale tak trzeba, żeby nic nie zdradzić.
Tak i też o tej dużej symbolice, ale i o właśnie wykorzystywaniu tych rekwizytów, bo w filmach Hasa nie ma przypadkowości. Myślę, że jak już coś w kadrze się znajduje, to znajduje się zawsze po coś. Ale to myślę, że to będziemy rozwijać przy kolejnych filmach, tych bardziej widowiskowych.
No na pewno.
Do których przejdziemy w kolejnych naszych spotkaniach w Radiowej Akademii Filmowej.